Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Kandydaturę Mateusza Morawieckiego na premiera wysunął Komitet Polityczny PiS-u.
Wcześniej przyjął on rezygnację obecnej premier Beaty Szydło z pełnionej funkcji. Komitet zdecydował też, że Beata Szydło powinna pełnić ważną, eksponowaną funkcję w polskim rządzie.
O decyzjach poinformowała rzecznik PiS-u poseł Beata Mazurek po posiedzeniu Komitetu Partii w Warszawie. Jak powiedziała, decyzje dotyczące rekonstrukcji rządu planowane na przyszły tydzień zapadły w tajnym głosowaniu.
Rozmawialiśmy ogólnie o zadaniach, które zrealizowaliśmy i o tym, jakie zadania są przed nami. Natomiast jeśli chodzi o personalnie, to była kwestia Mateusza Morawieckiego i pani premier Beaty Szydło. Jesteśmy drużyną tak jak w sporcie, proszę państwa. No, drużyna się nie zmienia, zmienia się sztafeta, jeden bierze pałeczka, drugiego idziemy dalej. My naprawdę jesteśmy jednością, nikt nas nie porówni, natomiast będziemy z całą pewnością tłumaczyć naszym wyborcom, dlaczego podjęliśmy taką inną decyzję.
Obecny wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki będzie gościem piątkowych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja audycji na naszej antenie od godziny 21.30.
A wiceprzewodniczący klubu PiS, poseł Tadeusz Cymański, liczy na to, że elektorat partii rządzącej z zaufaniem przyjmie decyzje dotyczące zmiany premiera.
Wierzę w to, że nasz elektorat, który nam zaufał przy wyborach, nawet teraz, może ze zdziwieniem, z pewną niechęcią, ale po chwili refleksji zaufa i przyjmie to, bo najważniejsze są owoce, efekty. I one będą, bo mamy jeszcze kilka ważnych rzeczy do zrobienia. Jedna z najmądrzejszych rzeczy, którą pani premier powiedziała niedawno, powiedziała: największym zagrożeniem jesteśmy my sami, bo takich premierów nam trzeba i myślę, że pan Morawiecki, myślę, że będzie to kontynuował. W tych sprawach tutaj nie sądzę, że będą zmiany. Natomiast on jest facet bardziej od biznesu, to bankowiec. Był doradcą innych premierów, co się mu wytyka, co jest zadrą i cierniem w oku opozycji, która nie może podarować, że ten, który powinien być u nich, pracuje dla nas i pracuje skutecznie.
W wywiadzie dla telewizji Trwami Radia Maryja premier Beata Szydło powiedziała w środę, że w sprawie zmian w rządzie wierzy w mądrość Jarosława Kaczyńskiego. Przyznała, że dyskusja o rekonstrukcji trwa zbyt długo.
Możliwie szybkiego zakończenia tematu rekonstrukcji rządu oczekuje prezydent Andrzej Duda, poinformował o tym jego rzecznik Krzysztof Łapiński.
Wcześniej w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydenta z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim i premier Beatą Szydło. W rozmowie uczestniczył też marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy pana prezydenta. Na tym spotkaniu rozmawiano o bieżących sprawach politycznych, w szczególności o planowanej rekonstrukcji rządu. Co do szczegółów, to nie mam tutaj państwu nic do przekazania, bo te szczegóły pewnie będą wkrótce państwu komunikowane decyzjami. Natomiast pan prezydent wyraził swoje oczekiwanie, żeby temat rekonstrukcji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe, żeby przeciąć wszelkie spekulacje medialne co do tej kwestii.
Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października.
Sejm większością głosów odrzucił w czwartek wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło.
Przeciwko wnioskowi posłów Platformy Obywatelskiej głosowało 239 posłów, za 168, a 17 wstrzymało się od głosu. Kandydatem Platformy na premiera był Grzegorz Schetyna.
Przeciwko wnioskowi Platformy o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Koła Wolni i Solidarni. Za wnioskiem zagłosowali posłowie PO, Nowoczesnej, PSL i Unii Europejskich Demokratów. Połowa klubu Kukiz 15 wstrzymała się od głosu, a druga połowa nie wzięła udziału w głosowaniu. Platforma jako inicjator wotum zarzucała rządowi, że nie potępił haseł neofaszystowskich, które pojawiły się na marginesie Marszu Niepodległości. Lider PO stwierdził, że rząd Beaty Szydło jest nieudolny. Zdaniem posła PiS Jana Mosińskiego nie ma wątpliwości. Wniosek był obliczony jedynie na wywołanie politycznej awantury.
Konstruktywne wotum nieufności, które się składa, powinno zawierać m.in. podsumowanie czasookresu rządów obecnych, wskazania słabych punktów w tych obszarach, gdzie te słabe punkty są. Z wystąpienia pana Grzegorza Schetyny wnioskuję, że najsłabszym punktem rządu Beaty Szydło była manifestacja 11 listopada i grupka kilkudziesięciu narodowców. No to przepraszam bardzo, pan Grzegorz Schetyna raczej aspiruje do członka kabaretu, czy ewentualnie objazdowej trupy cyrkowej, czy też chce być liderem wyraźnym opozycji parlamentarnej. Bo jeżeli chce być liderem opozycji parlamentarnej, to powinien zmienić retorykę i trochę przyjąć postawę poważnego polityka. Ośmiesza nie tylko siebie, ale swoją formację.
Aby uchwalić konstruktywne wotum nieufności, potrzebne są głosy co najmniej 231 posłów. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydenckie nowelizacje ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym są gotowe do ostatecznych głosowań w Sejmie. Komisja Sprawiedliwości poparła ponad 40 poprawek PiSu i jedną PO do projektów.
Najważniejsza, pozytywnie zarekomendowana poprawka PiSu przewiduje wykreślenie wcześniejszej zmiany, że kandydatów do KRS-u mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
Natomiast do projektu o Sądzie Najwyższym złożono łącznie 62 poprawki. Według jednej z nich, badając skargę nadzwyczajną, Sąd Najwyższy mógłby zaskarżone orzeczenie sądu uchylić nie tylko w całości, jak głosi projekt, ale również tylko w części.
Negatywnie oceniono m.in. poprawkę Platformy Obywatelskiej, by także prezydent mógł wnosić skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego. Przed posiedzeniem komisji w Sejmie odbyła się burzliwa debata.
W odpowiedzi na zarzuty totalnej opozycji poseł PiSu Waldemar Buda podkreślił, jakie znaczenie dla obywateli mają zmiany m.in. w KRS-ie.
Czy dla zwykłego obywatela transparentny proces wyborczy polegający na tym, że to 2000 obywateli będzie składało wniosek, a parlament wybierał członków Krajowej Rady Sądownictwa, nie jest lepszy niż ten, który mamy dzisiaj, z którego wynika, że sędziowie sami się wybierają? Czy dla zwykłego obywatela nie jest lepszym rozwiązaniem to, że sędziowie będą wybrani z poszczególnych szczebli sądów, a nie dzisiaj, nie tak jak dzisiaj, spośród sędziów sądu okręgowego i apelacyjnego? I czy nie jest dla obywateli lepiej, że będą mieli dostęp do działalności Krajowej Rady Sądownictwa, będzie jawność postępowania i podejmowanych decyzji, a dzisiaj decyzje podejmowane są w zaciszu gabinetów, bez wszelkiej kontroli wiedzy obywateli.
Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział po zakończeniu posiedzenia, że można być zadowolonym z poprawek zaakceptowanych przez komisję. Jak dodał, odwzorowują one pierwotne idee zawarte w prezydenckich projektach.
Głosowania Sejmu nad wnioskami mniejszości ponad 80 poprawkami oraz ostatecznie nad całością projektów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ma się odbyć w piątek.
Komisja Europejska pozwała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polskę, Węgry i Czechy. Ma to związek z niewykonaniem przez te kraje decyzji o relokacji uchodźców. Polska jest gotowa do obrony swoich racji przed unijnym Trybunałem.
Bruksela przekazała, że odpowiedzi dotyczące tej kwestii udzielone przez rządy w Warszawie, Budapeszcie i Pradze nie zostały uznane za zadowalające. Dlatego też Komisja Europejska postanowiła przejść do kolejnego etapu postępowania.
Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma nadzieję, że pozwane kraje zdecydują się na wzięcie udziału w mechanizmie relokacji.
Szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział, że dla rządu Zjednoczonej Prawicy najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków.
Zmieniliśmy złą decyzję rządu koalicji PO-PSL i nie ulegniemy naciskom Komisji Europejskiej, bo wychodzimy z założenia, że bezpieczeństwo jest bezcenne i druga przesłanka, to uważamy, że Polacy decydują o tym, kogo zapraszają do Polski, a nie zagranica. Nikt nam nie będzie narzucał tego, kogo mamy do Polski przyjmować, a kogo nie. To jest suwerenna decyzja Polaków, a nie czy to rządzących naszymi sąsiednimi państwami, czy też jakiejś Komisji Europejskiej.
Postanowienie o relokacji do 120 tysięcy uchodźców zostało przyjęte w 2015 roku przez Radę Unii Europejskiej, w której uczestniczyli unijni ministrowie spraw wewnętrznych.
Rządy premier Beaty Szydło oraz Viktora Orbana odmówiły przyjęcia uchodźców w ramach tej decyzji. Czechy przyjęły bardzo niewielką ich liczbę.
Decyzja relokacyjna wygasła pod koniec września. Uchodźcy, którzy dostali się do Włoch i Grecji wcześniej, mają jednak szansę na relokację, a Komisja Europejska ma prawną możliwość wycofania sprawy z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Polska z ostrożnością odnosi się do wszelkich działań wpływających na międzynarodowy status Jerozolimy przed osiągnięciem porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyną, poinformowało polskie MSZ.
Jest to reakcja na uznanie przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela. Prezydent Donald Trump ogłosił postanowienie w tej sprawie i nakazał Departamentowi Stanu przygotowanie do przeniesienia ambasady z Tel Awiwu.
Decyzja spotkała się z krytyką wielu państw i organizacji międzynarodowych. Środowiska palestyńskie wzywają do strajku generalnego i organizowania wieców. Natomiast przywódca radykalnego Hamasu wezwał do rozpoczęcia nowej intifady, czyli powstania przeciwko Izraelowi.
Stany Zjednoczone mocno naraziły się na gniew środowisk arabskich, ponieważ Jerozolima to miejsce szczególne dla chrześcijan, Żydów i muzułmanów, mówi profesor Mieczysław Ryba, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W tym sensie nie uznawano tej okupacji tzw. Jerozolimy przez Izrael i tutaj, jeśli mamy do czynienia z tak mocną deklaracją, no ona z jednej strony poróżniła świat zachodu, bo Macron jako Francja, mając interesy w świecie arabskim, skrytykował tą wypowiedź Trumpa, no i z pewnością tam wrzenie jeszcze bardziej nastanie. Tam mamy do czynienia z napiętą sytuacją, z wybudowanym murem niedaleko przy autonomii palestyńskiej. Więc Jerozolima jest absolutnie oczkiem w głowie i świata muzułmańskiego, i Żydów, więc to może prowokować kolejne konflikty.
Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela, a prawie 90 ambasad, w tym m.in. Polski, mieści się w Tel Awiwie.
Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku. Wtedy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta.
Ambasadorowie G7 akredytowani na Ukrainie wezwali do przestrzegania ładu konstytucyjnego w sprawie Michaila Saakaszwilego.
Były prezydent Gruzji jest ścigany z polecenia prokuratora generalnego Ukrainy listem gończym za współpracę z organizacjami przestępczymi.
Dyplomaci najbardziej wpływowych państw świata napisali w oświadczeniu, że uważnie śledzą rozwój sytuacji w tym kraju.
Oczekują też, że śledztwo w sprawie Saakaszwilego zostanie przeprowadzone sprawnie i zgodnie z prawnymi zobowiązaniami Ukrainy. Komunikat opublikowano na stronie ambasady Stanów Zjednoczonych.
Próba wywołania Majdanu w obronie Saakaszwilego obrazuje sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną na Ukrainie, wskazał profesor Julian Winnicki, politolog.
Generalnym problemem państwa ukraińskiego jest to, że jest to państwo rządzone oligarchicznie. Wszystkie zagadnienia dotyczące ekonomiki załatwione są tak naprawdę przez oligarchów ukraińskich, a jednym z tych oligarchów ukraińskich jest sam prezydent Poroszenko. Oligarchinią była także przecież Julia Tymoszenko. Natomiast spór dzisiejszy należy widzieć w kontekście tego, o czym na Ukrainie mówi się co najmniej od 2 lat. Ukraińcy oczekują państwa prawa, oczekują państwa sprawiedliwości społecznej, oczekują wreszcie poprawy bytu materialnego, który to byt materialny i jego poprawę obiecywał zarówno pierwszy, jak i drugi Majdan. Od 2 lat natomiast głośno na Ukrainie mówi się o tym, że chyba konieczny jest trzeci Majdan, który by wyczyścił republikę oligarchiczną.
Ukraińskie władze poszukują Saakaszwilego w związku z podejrzeniem o finansowanie manifestacji antyrządowych przez otoczenie Wiktora Janukowycza.
Gruzin miał przyjąć $500,000 od ukrywającego się poza granicami Ukrainy młodego oligarchy Serhija Kurczenki.
Według byłego prezydenta Gruzji zarzuty pod jego adresem są sfabrykowane. W środę przemawiał do swoich zwolenników, którzy od kilku tygodni mieszkają w miasteczku namiotowym przed parlamentem w Kijowie.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.